Joanna Paniec przedstawia, to są panie prelegentki, jednocześnie moje koleżanki, tak?
Tak, jak najbardziej. Maja Skibińska, Aleksandra, Wiktor Korakoczo.
A ja jestem Włodek Reszkiewicz, Radia Gdańsk. Bardzo mi miło. O czym panie będą opowiadały?
My będziemy opowiadały o tym, jak przebiegała edukacja w projekcie Klimat w szkołach metropolii. Jest to taki projekt, który już trwa 3 lata. Jego głównym celem jest to, żeby rozpowszechniać wiedzę o błękitno-zielonej infrastrukturze. O tym, że można robić ogrody deszczowe, niecki retencyjne, kompostowniki, sadzić pnącza przy elewacjach i że to jest bardzo ważne i chcemy też, żeby uczniowie dowiadywali się jak najwięcej o tych rozwiązaniach.
Ja nawet wyczytałem, że to jest największy edukacyjny projekt taki szkolny w naszej metropolii.
Zgadza się.
Największy to znaczy, że mamy 40 szkół, które są partnerami tego projektu, w których realizujemy szkolenia dla nauczycieli, budujemy właśnie obiekty błękitno-zielonej infrastruktury i są to szkoły z całej naszej metropolii, także tutaj z obszaru metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot.
I to rzeczywiście było dla mnie zaskakujące, że powstało 40 mini ogródków, powiem tak roboczo, prawda? Ale to nie tylko ogródki przeszkolne.
Tak, to zdecydowanie nie ogródki przeszkolne, ponieważ to są elementy błękitno-zielonej infrastruktury, czyli takich rozwiązań bazujących na przyrodzie i w naszym projekcie mamy 5 takich elementów. To są niecki retencyjne, ogrody deszczowe w gruncie i w skrzyni, zielone ściany i kompostowniki. I wokół tych 5 elementów tworzymy właśnie program.
Tworzymy opowieść, tak?
Taką opowieść, no właściwie proces edukacyjny, ten, o którym dzisiaj właśnie będą Maja i Aleksandra opowiadały. To nie jest proste zadanie, dlatego że my mówimy o rzeczach, które dla nas, architektów krajobrazu, są dość oczywiste, natomiast widzimy, jak trudno z taką prostą wiedzą, z takim prostym przekazem dotrzeć do odbiorcy, żeby wytłumaczyć, że na przykład warto rzadziej kosić trawę. Tak, bo to da lepszy mikroklimat i pomoże nam w przeciwdziałaniu skutkom.
A ja myślałem, że to jest odwrotnie, że łatwiej opowiedzieć o ogrodzie deszczowym, łatwiej opowiedzieć o jakichś ogródkach motylowych czy roślinach przeznaczonych dla motyli, prawda? A trudniej coś takiego zrobić w szkole, wykonać ten ogródek.
I my właśnie w ramach projektu pokazujemy, że to się da zrobić, ponieważ już realizacje powstały. Teraz uczniowie wraz z nauczycielami będą mogli obserwować, w jaki sposób te obiekty błękitno-zielonej infrastruktury się rozwijają, jak dojrzewają. Mamy nadzieję, że będą ładnie dojrzewać. Chcemy zainspirować młodzież i dzieci do tego, żeby inspirowały innych i żeby zachęcały do tworzenia tych prostych obiektów dalej, dzięki czemu zbudujemy sprawny system.
Ja myślałem, że powiesz, że chcemy zainspirować nauczycieli z innych szkół, żeby też powtarzali te pomysły.
Oczywiście też, natomiast przyszłością jednak są te dzieciaki, które mamy nadzieję, że z dużą radością uczestniczyły w projekcie i będą chciały przekazywać tę wiedzę rodzicom, prawda? A nauczyciele oczywiście, żeby inspirowali nauczycieli.
A radość to jest na pewno w szkole, bo idziemy nagle do ogródka, prawda? Nie ma lekcji.
Tak,
ale są lekcje na zewnątrz.
Ale też nie tylko to. W tym projekcie opracowane zostały właśnie scenariusze lekcji, 10 lekcji, które uczą o błękitno-zielonej infrastrukturze. Te scenariusze właśnie zostały opracowane tutaj przez zespół ekspertek, właśnie między innymi Maję i Aleksandrę. Są stworzone w taki sposób, że są bardzo elastyczne, a jednocześnie dają dużo radości przy realizacji, czego efekty mogliśmy obserwować między innymi poprzez taką informację zwrotną od nauczycieli, czy też zamieszczane przez nich w internecie posty, na przykład rap o kompostowniku.
Rap o kompostowniku?
Nie odważę się, Maja, to chyba było twoje dzieło autorskie, rap o zgniłej brukselce.
Naprawdę?
Ja nie śpiewałam.
To ale pamiętasz chociaż słowa?
O nie, dużo powstało tych rapów. Myślę, że można je zobaczyć na Facebooku Klimat Szkoła Metropolii. Tam jest nawet taki cały, taka, że tak powiem, wiązanka najlepszych.
Się kojarzy, wiesz, zgniła brukselka, chociaż niewielka, to
no,
strasznie śmierdzi.
No, też tam żrownica. Tak, to mniej więcej tak. Bardzo to fajnie wychodziło. Tutaj jeszcze myślę, że ważne jest to, że za realizację odpowiadały Gdańskie Wody, tych rozwiązań BZI. Po naszej stronie właśnie były scenariusze, czyli trochę taka ekwilibrystyka, jak opowiedzieć o zmianach klimatu i o rozwiązaniach właśnie BZI w sposób ciekawy i też zrobić tak, żeby dla nauczycieli to nie było obciążające, bo to jest temat, który troszkę wyskakuje z podstawy programowej. On jest mimo wszystko obok. Nauczyciele są tak obciążeni godzinowo.
A i jeszcze coś dodatkowego, tak?
Tak, i to też, żeby to nie było dla nich jakimś tam problemem później takim logistycznym. I też broszurę też robiłyśmy razem właśnie z Joanną i z Gdańskimi Wodami, gdzie po prostu próbujemy zachęcić mieszkańców do tego, żeby zrobili tego typu realizacje. własnym.
To za chwilę o tym, jeżeli pozwolicie. Co jest w tych broszurach, jakie są te dobre praktyki przeszkolne. Ale dla mnie najbardziej zaskakujące było to, że przy jednej, czy drugiej, czy trzeciej szkole powstały zielone ściany.
Ale co cię tak...
Dlatego, że tak zielone ściany to powstają zwykle w galeriach handlowych.
O rety, i to jest to, co próbujemy właśnie przez te 3 lata zakomunikować.
Ale tak
i cały.
Kojarzy.
No właśnie, właśnie, to musimy cię wyedukować. Dlatego.
Bardzo proszę.
Dlatego, że.
Że marzę o takiej zielonej ścianie w dużym pokoju.
No dobrze, okej, ale czy masz świadomość kosztów ekologicznych oraz finansowych?
No, myślę sobie, że będzie tanio.
Nie.
Zasadzę tam chwastów, chwasty są w modzie.
Po pierwsze, chwasty.
Mogą się nie przyjąć.
Zdecydowanie. Wewnątrz nie musiałbyś skorzystać jednak z roślin pokojowych, każdą z nich posadzić w osobnym pojemniczku, zrobić specjalną podkonstrukcję, do tego nawadnianie, tak, zasilanie i tak dalej, i tak dalej. Ślad węglowy, koszt ekologiczny i koszt, który poczujesz w swoim portfelu, będą naprawdę znaczne. No więc właśnie, po pierwsze, my działamy w terenie zewnętrznym i błękitno-zielona infrastruktura odnosi się do terenów zewnętrznych, czyli do systemu zieleni i to odpowiednio zaprojektowanej, odpowiednio przemyślanej, tak żeby tworzyła dobry klimat i dobry mikroklimat w otoczeniu. Zielone ściany, które promujemy w naszym projekcie, to są po prostu zielone ściany z pnącz, czyli z roślin pnących posadzonych przy elewacji, takich, które nie wymagają wielkich nakładów ani finansowych, ani pielęgnacyjnych, wymagają minimum miejsca i mogą być genialną alternatywą dla drzew miejskich, tak? Które wymagają jednak przestrzeni, często wchodzą w kolizję z infrastrukturą i tam, gdzie jest ciasno, betonowo, możemy wygospodarować troszeczkę miejsca na posadzenie jednego pnącza, tak? Chociażby, nie wiem, winobluszczu, bluszczu.
Winobluszczu, bluszczu, tak.
Dokładnie. A korzyść, widzisz, jednak wiesz. A korzyść ekologiczna jest, Aleksandra może sporo powiedzieć, w temacie korzyści ekologicznych.
No i to nie tylko jeśli chodzi o zielone ściany, bo tutaj powstał każdy z rodzajów inwestycji w ramach projektu. Oczywiście zielonych ścian było sporo. Natomiast tutaj te obiekty błękitno-zielonej infrastruktury, to jest tak, raz, poprawa mikroklimatu, a dwa, jest to wspieranie bioróżnorodności również, czyli jest to poprawa komfortu życia nas, naszego, a także roślin i zwierząt, ponieważ te obiekty są siedliskiem, miejscem ich życia.
Te zielone ściany są inspirujące, dlatego że te nasze szkoły to najczęściej są takie betonowe pudełka. A gdyby były to pudełka zielone, wyglądałoby inaczej.
No tak, bo szkoły różnią się bardzo między sobą i to widzimy też w projekcie i nie zawsze nam się tak kojarzą, być może tutaj mieszkając gdzieś w Trójmieście, tak, w mieście, że rzeczywiście mamy te tak zwane tysiąclatki, czyli szkoły, które przypominają betonowe pudełka. Natomiast w naszym projekcie jest sporo szkół, które odbiegają od tego, są na przykład pod opieką konserwatora, są ceglane, są malownicze. Takie szkoły, takie budynki szkolne też mamy w projekcie, natomiast ważne dla nas jest to, żeby tłumaczyć, że to, co jest dookoła budynku, nie powinno być w pełni betonowe, czy też to nie tylko boiska sportowe, które są potrzebne, ale tam, gdzie się da, wprowadzajmy zieleń i to właśnie taką bioróżnorodną zieleń, taką, która zapewni schronienie właśnie dla ptaków, dla owadów i taką, która da nam cień i trochę nawilży powietrze wokół nas.
I takie rzeczy tłumaczycie dzieciom, jak teraz mi, panu redaktorowi?
Czy takie rzeczy dotyczące elewacji? Bezpośrednio nie, natomiast te elementy wychodzą przy okazji. Dzieciaki bardzo szybko chwytają tego typu pomysły, są otwarte. My pokazujemy, ponieważ w projekcie Klimat w szkołach Metropolii głównie skupiamy się na przeciwdziałaniu zmianom klimatu i łagodzeniu ich skutków właśnie poprzez zastosowanie zieleni, poprzez retencjonowanie wody, czyli ten projekt też jest o wodzie. To jest projekt, który koncentruje się na rozwiązywaniu problemów z jednej strony z suszą, z długotrwałymi upałami, z drugiej strony z podtopieniami, powodziami i innymi takimi intensywnymi zjawiskami atmosferycznymi.
To jest chyba bardziej zrozumiałe. Sama nazwa ogród deszczowy brzmi bardzo wdzięcznie.
Tak, tak, a dzieciaki lubią deszcz, prawda? A w deszczu dużo się dzieje.
Dzieciaki lubią kałuże.
No właśnie, natomiast taki ogród deszczowy tak naprawdę jest bardzo fajnym rozwiązaniem do ogrodu, bo może pełnić funkcję dekoracyjnej rabaty, ale takiej troszeczkę bardziej dzikiej, takiej, na której się dużo dzieje, ponieważ może się tam pojawić żaba, jaszczurka, przysiąść motyl, tak? No właśnie, to nie jest wykoszony trawnik. Mało tego, dzięki temu, że jest zagłębienie, zgromadzi się tam okresowo woda, która wsiąknie, nawilży grunt, te rośliny lepiej rosną. My mamy więcej czasu na relaks w ogrodzie, a nie podlewanie, marnowanie wody pitnej czy nawożenie.
A były też takie szkoły, przy których powstały po prostu kompostowniki, tak?
Tak, były takie szkoły.
I to jest dopiero karkołomna historia. No bo jak to teraz? Kompostownik przy szkole?
Kompostowniki mogą być w różnych miejscach. Ja na przykład jestem posiadaczką kompostownika, który stoi na balkonie. Kompostować możemy w warunkach
każdych. Takiego bokashi, tak?
Nie, taki z dżdżownicami w środku.
Aha.
Po prostu zwierzątka domowe w liczbie set tam ilość sztuk, w sensie ponad kilkuset tak naprawdę. Kompostowanie generalnie jest bardzo proste i w ogóle warto to robić. Też czasami są takie możliwości, żeby na przykład w parkach wręcz kompostować, więc kompostowanie na osiedlach, w parkach, przy szkołach, no to jest taki temat, który pewnie będzie z każdym rokiem coraz bardziej powszechny i typowy.
W ramach tego naszego projektu Klimat w Szkołach Metropolii organizowaliśmy też konkurs Chrońmy Klimat Metropolii i jedna z inicjatyw, która została nagrodzona przez jury, to dotyczyła właśnie kompostownika. Kompostownika w niewielkiej gminie Sztutowo. Młodzież, która przygotowywała ten projekt, zrobiła świetną robotę, ponieważ rozeznała temat, przeprowadziła ankietę z mieszkańcami odnośnie kompostowania, ponieważ tam sporo mieszkańców mieszka w domach jednorodzinnych, mają ogródki, okazało się, że kompostują, ale mimo tego duża część odpadów organicznych musi być wywożona z gminy, co rodzi konkretne koszty. Młodzież dopytała konkretnie, o jakie kwoty chodzi. Było to, z tego co pamiętam, chyba 300 tysięcy, tak, rocznie. Za sam wywóz odpadów organicznych, które można by skompostować. Nie dość, że nie wydajemy tych pieniędzy na odpady, tylko możemy je zainwestować w coś fajniejszego, chociażby w teren rekreacyjny.
No wiesz, no, ale też potem możemy mieć z tego dobrą kompostową ziemię.
Dokładnie, z której będziemy korzystać, nawozić rośliny, poprawiać jakość gleby, która będzie zatrzymywać deszcz i nie będzie jak taka wyschnięta skorupa, tak, na której nic nie rośnie. Także same korzyści. I do czego zmierzam? Finał tego projektu był taki, że dzieciaki poszły z tym na spotkanie Rady Gminy i przekonały radnych do tego pomysłu, żeby założyć gminny kompostownik. Wow!
To rzeczywiście wielkie wow, a dla mnie rekomendacja, żebym wybrał się do Sztutowa. Dziękuję pięknie za rozmowę. Panie już muszą iść na salę, żeby opowiedzieć o tych działaniach.
Tak, dzisiaj podsumowujemy ten nasz prawie 3-letni projekt. Spotykamy się z większością szkół, które biorą udział w tym projekcie. Nasi partnerzy tego projektu, czyli Gdańskie Wody oraz partner zagraniczny International Development Norway, będą też dzielili się wrażeniami z tego projektu. Także no, mam nadzieję, że będzie to fajne spotkanie i fajne zwieńczenie tej właściwie 3-letniej pracy.